O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Mamy dla Państwa, jak zwykle, świeżą porcję informacji na temat tego, co do zobaczenia w kinach, na platformach.
No i w końcu zaczynamy nasze spotkanie z filmem dla naszych milusińskich, czyli warto wybrać się z młodzieżą, z dziećmi i całymi rodzinami na film Szczęście Mikołajka. Chyba przygody Mikołajka zna każdy, może inaczej. Nawet jak nie znacie, to słyszeliście o kimś takim.
I wiecie, kto to jest.
Kto to jest Mikołajek.
Tak, to prawda. Zarówno książki, jak i filmy, te aktorskie i, jak się okazuje, także i ten animowany, o Mikołajku powstają, powstawały i mam nadzieję będą powstawać. A od wczoraj mamy okazję oglądać w kinach dużych i małych, bo na Radziszewskiego 16, tam gdzie jest bajka, no to
8?
Trochę mniej. Radziszewskiego 8, także Szczęście Mikołajka zobaczyć w najbliższym tygodniu można. A czy warto zobaczyć film Sępego i Gościnnego? O, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że nie tylko dzieci, dlatego że kreska i sama fabuła filmu mogą się spodobać zarówno tym dzieciom małym i dużym. W tych dużych, wydaje mi się, dużo więcej wzbudzą pewnego sentymentu, o którym ty, Grzegorzu, czy też do którego ty w jakiś sposób się odwoływałeś. No bo tak, to prawda. Mikołajek towarzyszy nam od bardzo, bardzo dawna i zawsze wzbudzał w nas bardzo dobre skojarzenia.
A animacja w tym filmie bardzo przypomina mi reklamy pewnego napoju energetycznego, co to w logo jest byk ze skrzydłami.
Tak. A mi przypomina ilustrację z książki. I chyba taki był zamysł twórców. Ja w ogóle się zdziwiłam, bo zobaczyłam tytuł Szczęście Mikołajka i spodziewałam się zupełnie filmu fabularnego, czyli tego, co w zasadzie te ostatnie części też były i były właśnie aktorskie, a tutaj dostałam film animowany i to było bardzo przyjemne. To była przyjemna niespodzianka, bo rzeczywiście właśnie wiadomo, że te filmy aktorskie też się ogląda z sentymentem, ale jednak jak się widzi ten specyficzny rodzaj kreski, no to jest takie miłe, jak taki ciepły kocyk w zimie sobie człowiek nałoży na siebie. To tak samo właśnie tutaj taki bardzo sympatyczny powrót do dzieciństwa.
No i godzina 20, więc ten film nie powinien dzieci znudzić w kinie.
No i wydaje mi się, że wszyscy ci krytycy, zwłaszcza jeśli zerkniecie Państwo na opinie na temat tego filmu, wszystkie są bardzo pochlebne, jak i publiczność bardzo docenia to, że film animowany sprostał oczekiwaniom tej adaptacji. No bo faktycznie, Mikołajek to nie tylko postaci, o czym zaraz, ale także, no wydaje mi się, że już pewna popkultura bardzo współczesna, która jednak cechuje się zarówno rozrywką, ale jednak także edukacją. Kogo poznajemy? Jak zwykle jest Rufus, który jest bardzo zabawny, jest Eusebiusz, który jest bardzo silny, jest Kleofas okropnie niezdarny i Gottfried. Zawsze najlepiej ubrany. Jest także Maksencjusz, który ma zawsze brudne kolana i Joachim, biedaczek, który nie odróżnia lewej od prawej, a także Alcest, który ciągle je i Ananiasz, który za dużo się uczy, żeby być prawdziwym kolegą. No to są przyjaciele Mikołajka, z którymi on spędza czas w Paryżu. Jesteśmy zarówno z Mikołajkiem, jak i z twórcą tegoż Mikołajka, bo tutaj mamy trochę tworzenie powieści w powieści, czy też rysunków w rysunku, bo mamy także historię tego, w jaki sposób Mikołajek powstawał. I mamy także historię autora, który mając 14 lat musiał zakończyć edukację, który wyruszył do Paryża, ale żeby się tam dostać, to zaciągnął się do armii, bo to był jedyny sposób wtedy dla niego, żeby móc pojechać do miasta, o którym zawsze marzył. Wykonywał różne zawody, a w pewnym momencie zaczął rysować. Tak pojawił się Mikołajek i tak cieszy już nas od wielu, wielu lat.
I zachęcamy, zapraszamy, żeby Szczęście Mikołajka też zawitało i u was. Do kin można się wybrać również na kolejny film, ale tutaj połacie emocji są już zupełnie inne. No i radzimy dzieci zostawić w domu, żeby wybrać się na film pod tytułem Filip.
No zdecydowanie dzieci zostawiamy w domu, bo tam się dużo dzieje rzeczy, których dzieci nie powinny oglądać, zwłaszcza, że film się dzieje w trakcie wojny.
Tak jest.
Michał Kieciński, który jest związany z Axon Studio, czyli najstarszym, czy też najbardziej wiekowym, lub inaczej najbardziej doświadczonym prywatnym studiem produkcyjnym filmowym, wyreżyserował i także współprodukował z Telewizją Polską film Filip oparty na prozie Leopolda Tyrmanda. Sam wybór, bardzo ambitny, wielu się spodziewało różności, zwłaszcza co można z tą prozą zrobić i w jaki sposób Filip będzie rezonował wśród na przykład miłośników prozy Leopolda Tyrmanda, jak i w ogóle wśród wszystkich tych, którzy byli ciekawi, w jaki sposób można opowiadać historię wojenną w Polsce, na ziemiach polskich, a w tym konkretnym wypadku raczej nawet troszeczkę bardziej na zachód od tychże ziem. Okazało się, że można zrobić naprawdę bardzo interesujący film. Ja go widziałem w Gdyni na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i tam byłem, podobnie jak zresztą koleżanki i koledzy dziennikarze, ogromnie zaskoczony tym, że chyba w ten sposób o wojnie się w Polsce nie opowiadało.
No i też gra aktorska, która tutaj robi robotę, i nasz tytułowy Filip, czyli Eryk Kulm, no ten film dźwiga na barkach.
Mimo jest tego, fantastyczny,
że jest to młody
filmie.
Aktor, nie?
Tak, to jest młody aktor, ale też już nie aż tak młody. Mhm. Czytałam w jednym z wywiadów, że on tak czekał jeszcze ciągle na taką dużą rolę. No i ją dostał. I bardzo dobrze, że to właśnie on ją dostał. I jeszcze wracając do tego, Łukaszu, co mówiłeś o tym, jak się przedstawia wojnę w polskim kinie, to rzeczywiście to jest film wyjątkowy, dlatego że akcja rozgrywa się w Niemczech. I nie jesteśmy w samym centrum tej wojny, tylko jesteśmy tak na uboczu, że ta wojna ciągle jest i ciągle towarzyszy, ale jej tak naocznie nie widzimy aż tak bardzo. No wiadomo, że się pojawiają sceny trudne, ale nie aż tak, jakby to się działo w Polsce, no bo jesteśmy w luksusowym hotelu, gdzie właśnie tytułowy Filip jest kelnerem i styka się z tym światem, ociera się w zasadzie i o tych Niemców, ale też o tych, którzy im się sprzeciwiają, a sam Eryk Kulm junior, który w jednej ze scen odgrywa taką rozpacz, która już w zasadzie nie ma w ogóle nadziei i on wie, że już się nic nie zmieni, że tu się nic nie poprawi. Po prostu ja nie mogłam oderwać od niego oczu. On naprawdę jest fantastyczny w tym filmie.
Miałem takie odczucie, że ten aktor w filmie Filip pasuje tak samo jak Adrian Brody w Pianiście.
Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. I w ogóle bardzo mi się podobały też te sceny, w których on, żeby zabić bezsenność, biega po jakiejś właśnie dużej sali balowej i ćwiczy, żeby się zmęczyć, i przez to ten film wydał mi się taki też bardzo cielesny, że tam on mówił też o tym, że spędził cały rok w zasadzie na treningach, że się zupełnie odciął od świata aktorskiego, żeby do tej roli się przygotować. I też to, co zasługuje na ogromne uznanie, to jest na pewno język i dbałość o ten szczegół, dlatego że akcja rozgrywa się w Niemczech, mamy polski film z polskimi aktorami i wszyscy mówią tam po niemiecku.
Tak. Scena otwierająca film była dla mnie, to był już dla mnie ten moment, w którym miałem wrażenie, że jednak czeka mnie niesamowite 2 godziny i 5 minut, bo idziemy klaustrofobicznymi podwórkami getta warszawskiego i w pewnym momencie wchodzimy na salę balową, no i niech to będzie jedyny spoiler, gdzie śpiewa się muzykę, gdzie tańczy się, gdzie zaraz ma wystąpić teatr. No zupełnie, zupełnie inne, takiego getta warszawskiego jeszcze nie widziałem w żadnym filmie.
Tam jest radość, tam jest życie.
Tak, byłem tak bardzo zaskoczony a propos tego, ile właśnie jest życia pośród, no, pośród tego zamknięcia, które wymyślono po to, żeby jednak śmierć ludzi pozamykać. Niesamowita dawka emocji od samego początku i to, co zwróciło moją uwagę, to to, że producenci filmu postanowili z aktorów znaleźć w praktycznie większości miast, w większości państw Europy, bo są tam Belgowie, są Włosi, są Węgra akurat nie gra Węgier, ale znakomita dbałość zarówno o scenografię, jak i o wiarygodność także, jak już wspomniałaś, Igo, językową sprawia, że wszystko w tym filmie przenosi nas do tamtego czasu i być może dlatego tak bardzo piorunujące jest to wrażenie obcowania z tym bohaterem, z życiem, które on miał. No ale także pojawia się tam też Robert Więckiewicz w epizodycznej co prawda roli, ale też no, w zwiastunie bardzo wyraziście zaznacza swoją obecność. Wydaje mi się, że to jeden z tych filmów, o których ja na pewno będę bardzo długo pamiętał i do których chętnie będę wracał.
No i też fantastycznie przez krytyków ten film jest oceniany, ale warto sobie zobaczyć ten film na własne oczy, Filip.
I będzie można go zobaczyć też dzięki temu, że mamy dla Państwa jeden podwójny bilet do kina CSK na 10 marca na godzinę 19. I pytanie konkursowe brzmi...
Jak na imię ma bohater tego filmu.
Ale żeby nie było tak łatwo, to może niech Państwo dopiszą nam też nazwisko tego bohatera i kto pierwszy, ten lepszy, w kinie w Lublinie, @radiolublin.pl.
I my gorąco zapraszamy na ten film pod tytułem Filip. To taka mała podpowiedź, a przechodzimy teraz do kolejnej produkcji. Tym razem lata 80., tym razem Francja i film Forever Young.
Tak, przenosi nas Valeria Bruni-Tedeschi, tym razem nie jako aktorka, a jako reżyserka. do teatru. Do teatru wszystkich tych, którzy byliby zainteresowani poznaniem od kulis tego, w jaki sposób wygląda nauka w szkole teatralnej, jak się do niej dostaje, jacy ludzie w ogóle chcą znaleźć się tam i jak to o ich bolączkach i radościach związanych z, no jak się okazuje, jednak trudną profesją aktorską. Dla nich film Forever Young może nieco odkryć, ale dla tych wszystkich, którzy po prostu są zainteresowani tym, w jaki sposób powstaje sztuka, zwłaszcza ta sztuka, nie nazwałbym jej tyle alternatywna, co sztuka autorska, o może tak, która poszukuje talentów pośród aktorów, gdzie tak jak reżyser w filmie Forever Young, reżyser teatralny, on nie za bardzo wie, kogo szuka, ale wie, że szuka i w momencie, w którym będą pracowali na przykład na tekście Czechowa, który Czechow napisał w wieku 17 lat i będą w nich obsadzani właśnie młodzi aktorzy i będą starali się opowiedzieć o swojej młodości, to on w pewnym momencie, ów reżyser, będzie wiedział, czy mówią prawdę, czy nie, ale dopiero wtedy, gdy ich zobaczę.
No to jest taki film, który ja oglądałam i trochę myślałam o Nowicjuszu, który oglądaliśmy w tamtym tygodniu, bo to też jest film, który nam odkrywa taki świat, którego nie znamy za bardzo. Na pewno bardziej otwarty niż Zakon Dominikański, ale też jednak taki otoczony takim nimbem tajemniczości i artyzmu.
To ten sam dystrybutor, Myfly, który wybiera widocznie bardzo podobne filmy.
Tak, chociaż z różnych obszarów bardzo. No film jest wspaniały i taki bardzo mi się wydał wiosenny. Tam są te pierwsze miłości i takie uniesienia. No i właśnie to, że ci studenci tak naprawdę żyją tą sztuką w pełni. On może się wydać trochę egzaltowany przez tych bohaterów, zwłaszcza w tej scenie, w której jeden z chłopców jedzie samochodem i śpiewa piosenkę o tym, że chciałby umrzeć nieszczęśliwy. Można na to spojrzeć z dystansem i pomyśleć sobie, że to głupie i kompletnie niepotrzebne, ale też no, można trochę mu to wybaczyć i chyba zrozumieć, że w takiej szkole, w takim środowisku, no to jednak jest też specyficzny odbiór życia i w ogóle tego wszystkiego, co nam się przytrafia. Jednak dużo bardziej wrażliwi ludzie do tych szkół się dostają i chyba z tego to wynika. Bardzo mi się ten film podobał. Naprawdę mnie urzekł właśnie taką swoją młodzieńczością, tak jak to mamy w tytule.
Pierwsza scena, czyli jedna z pierwszych scen, gdzie jedna z adeptek, jeszcze w sumie nie adeptek, ale starających się o dostanie do szkoły aktorskiej, no w sposób właśnie bardzo egzaltowany, ale jednak obnaża swój tors. W pewnym momencie jeden z mistrzów teatralnych pyta ją, czy naprawdę pani uważa, że trzeba na gości, żeby się dostać tutaj do szkoły aktorskiej albo żeby być dobrym aktorem? To było jedno z tych pytań, które zadaję sobie oglądając niektóre przynajmniej filmy z nurtu, tego głównego nurtu kinowego, gdzie faktycznie można się zastanawiać, czy i jak bardzo potrzeba pewnych fragmentów scenariusza, czy pewnych zagrywek w kinie popularnym, aby ono faktycznie miało wzięcie. Są też właśnie, wracając do tej piosenki, o której powiedziałaś, to był akurat mnie ten film bardzo tę piosenką kupił, bo w pewnym momencie właśnie zauważyłem, że bardzo mądry tekst jest. Dużo jest tej mądrości przemyconej pomiędzy tą egzaltacją i choć na przykład Tomaszowi Raczkowi, krytykowi filmowemu, może nie do końca ten film podpasował właśnie ze względu na tę egzaltację, mam wrażenie, że miłośnicy kina francuskiego, jak i wszyscy ci, którzy no jednak cenią sobie teatr, mogą z Forever Young wyjść usatysfakcjonowani.
A naszą przygodę z platformami zaczynamy od serwisu TVP VOD. Tam znalazł się film dokumentalny, film z roku 2020, Ziemia jest niebieska jak pomarańcza. I ten film w wypadku tego, co dzieje się teraz w Ukrainie, daje nam trochę inne światło na to, co dzieje się w tamtym rejonie. I chyba, kiedy ten film trafiał do kin w 2020, nie robił aż tak wielkiego wrażenia, jak robi dziś.
Tak, wydaje mi się, że tak, ze względu na to, że no niestety doczekaliśmy się rozdziału kolejnego i dużo bardziej dramatycznego. Nie to, że od 2014 roku było mniej dramatycznie, ale mam wrażenie, że wszystko to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, doczekało się różnych komentarzy, także politycznych. No ale w tym wypadku Ziemia jest niebieska jak pomarańcza dostarcza nam komentarza bardzo kobiecego, bardzo wrażliwego i bardzo ciekawego. Jednak chyba krzepiącego bym nawet się ośmielił powiedzieć, bo kiedy mama z dziećmi przemierza rozbite bombami miasto, kiedy pokazuje, kiedy rozmawiają oni przy stole na przykład, w jaki sposób nakręcić pewnego rodzaju sceny, kiedy zaczepiają czołgistów o na przykład leki, bo dziecko ma gorączkę, a nie można się dostać do apteki. Jest bardzo dużo w tym kinie dokumentalnym tych momentów, w których można autentycznie się wzruszyć. No i właśnie jakimś dziwnym sposobem autorka tegoż dokumentu unika tego patetyzmu tragiczności na rzecz czułości ludzkiego, ciepłego spojrzenia na bliskość ludzi w sytuacjach nieszczęścia, trudnych sytuacjach, sytuacjach wojny. Bardzo to porusza i bardzo to działa. Między innymi zadziałało także i na festiwalu Sundance w 2020 roku, kiedy to reżyserka została nagrodzona.
Bo to jest film dokumentalny o rodzinie, która mieszka w Donbasie na Ukrainie i trochę jest to film dokumentalny o kręceniu filmu dokumentalnego. Tak to, taka incepcja dokumentalna.
Dokładnie tak. Dla mnie ten film jest jednak też trochę filmem o nadziei, ale też o tym, jak
bardzo... Ale jest bardzo ciemny, mroczny, chłodny taki, nie?
Jest, ale też właśnie pokazuje, że ci ludzie, pomimo tego, że cała ta sytuacja jest straszna, oni jednak żyją. Mhm. Jednak żyją, jednak starają się...
I mają
się...
uśmiech na twarzy.
Tak, i jest między nimi ta bliskość. Jest oczywiście ogromny lęk. Bardzo przejmująca scena, w której oni schodzą do piwnicy, podają sobie kolejnych członków rodziny i mówią, że jesteśmy jak Żydzi na wojnie. Że oni jeszcze potrafią w ogóle tak absurdalnie żartować z całej tej sytuacji, że w nich no gdzieś tam się tli właśnie ta nadzieja, że oni są ze sobą, są blisko siebie. Pomimo tego, że sytuacja jest koszmarna, no to oni jednak jakoś żyją. Bardzo mnie też przejęła scena nagrana w jakiejś chyba świetlicy, gdzie były dzieci, grupa dzieci i oni leżeli na podłodze z jakimiś takimi, w takich pozycjach, że ukrywają się przed bombardowaniem. Jak się zabezpieczyć? To był coś w tym stylu. I jeden z chłopców podniósł trochę pośladki do góry i reszta dzieci powiedziała mu, schowaj pupę, bo ci ją odstrzelą. Że te dzieci nawet do tego dziecięcego języka, do tych dziecięcych zabaw, ta wojna tak bardzo przenika. To jest straszne, ale z drugiej strony też ten film pokazuje, po co jest nam w ogóle sztuka. Że ta sztuka jednak pozwala przeżyć, pozwala w jakiś sposób pokazać swój odbiór tej całej sytuacji.
No i też inaczej patrzy się na rzeczywistość przez obiektyw aparatu w tym wypadku albo kamery.
Tak, no i przede wszystkim, kiedy ciężko jest dostrzec jakikolwiek cel poza przeżyciem, sztuka może dostarczać pewnego rodzaju celu na dany dzień, jak na przykład nakręcić scenę z żołnierzami dzisiaj na przykład. Dzisiaj nakręcimy scenę w schronie. To wszystko pozwala przeżyć, mało tego, w efekcie, jak w przypadku Iryny Cilik, reżyserki, powstaje dzieło, które można oglądać pod różnymi szerokościami geograficznymi, wszyscy doskonale je zrozumieją. Mnie z kolei, i zapamiętam doskonale, tego rudego kotka, który przez większość filmu jednak sobie śpi, tak jakby zupełnie wojny nie było. To też jest takie znamienne, że zwierzęta towarzyszą nam w sytuacjach bardzo różnych i czasami jednak wprowadzają ten, tak jak w tym przypadku, jeśli można to tak nazwać, efekt normalności. Kotek sobie odpoczywa, tak jakby wojny nie było. Dzieci sobie rozmawiają i bawią zupełnie tak samo, tak jakby wojny nie było. No ale wojna jest i Iryna Cilik i twórcy tego dokumentu od tego nie uciekają, ale opowiadają. Tak jak tytuł filmu, Ziemia jest niebieska jak pomarańcza, czyli opowiadają po swojemu.
I zapraszamy na ten film dokumentalny, a teraz platformę zmieniamy, Amazon Prime, i tam możemy obejrzeć film Daisy Jones and the Sick.
No właśnie, i tutaj zaproponowałem zarówno wam, jak i państwu pewien film muzyczny, rzadko takie mamy, serial, około, no niecało, każdy z odcinków, trzech odcinków liczy sobie niecałą godzinę. Jest to opowieść o fikcyjnym zespole z lat 70., właśnie zespole Daisy Jones and the Six, w którym to jest bardzo dużo muzyki, wydaje mi się bardzo fajne. Ja na przykład rozpoznałem czy to Zeppelinów, czy Birdsów, i świetnie się ogląda i słucha serial, w którym opowiadana jest historia tego, w jaki sposób ludzie, tworząc sztukę po raz kolejny, no jednak mogą się ze sobą nie zgodzić i mogą ze sobą jednak nie współpracować. Serial próbuje dociec tego, w jaki sposób doszło do ostatniego występu, o czym jeszcze wtedy nie wiedzieli członkowie zespołu, co tak bardzo ich poróżniło. Film ten też jest opowieścią o Ameryce lat 70., o Ameryce, gdzie ludzie mieli poczucie tego, że oprócz dużej ilości nieszczęścia, które się działo najpierw w Korei, później za niedługo będzie się działo w Wietnamie, powstał ruch społeczny, który jednak ma na celu niesienie pokoju i mówienie o pokoju, cieszenie się życiem, także przez muzykę. Bardzo to w tym filmie wygląda. Bardzo to dokładnie ten film, ten serial pokazuje, jak muzyka może mieć znakomity, kojący wpływ na życie, ale też jakiego rodzaju zagrożenia niesie ze sobą. I pod tym względem do wielu filmów biograficznych, czy to zespołów, czy poszczególnych muzyków, serial Daisy Jones and the Six nawiązuje. Fajna historia, oparta na bestsellerowej książce, którą ogląda się praktycznie jednym tchem, a chyba nawet ogląda i słucha.
A kolejny serial też oparty jest na takim, bym powiedział, klasycznym uniwersum i legendarnym, bo jeżeli ktoś z was lubi Gwiezdne Wojny, no to już pewnie wie, że na Disney Plus jest kolejny sezon Mandaloriana.
Tak, od środy można oglądać trzeci sezon Mandaloriana. Znowu jesteśmy w miasteczku Nevarra, jest i Grogu, jest i nasz Mandalorianin. No, ma w tym razem misję. Dopiero pierwszy odcinek mieliśmy okazję zobaczyć. Kolejne w każdą środę na Disney+. Ma misję taką, że no skoro zdjął swój hełm i pokazał twarz, to musi odkupić swoje winy. I przemierza rubieże Imperium po to, żeby no właśnie dotrzeć do żywych wód i tam odkupić swoje winy. No i mamy to trochę takie kino drogi, tylko kino drogi w kosmosie. Wydaje mi się, że to jedna z tych najbardziej udanych, podobnie jak Andor, ekranizacji czy też spin-off Star Treka i Gwiezdnych Wojen. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o te kosmiczne seriale, to zwłaszcza Mandalorian może się podobać zarówno wszystkim tym, którzy są zainteresowani tym, co dzieje się nie w samym centrum wydarzeń, ale gdzieś na rubieżach. Jak ludzie żyją, jakby to mogło było wyglądać. Są piraci, jest wielki dinozaur krokodyl, no i są także fajne, znane z wcześniejszych sezonów postaci, chyba najbardziej słodki Grogu.
Czyli Baby Yoda. Jeżeli ktoś nie jest w temacie, to jest ten mały, zielony ludek. A ty jesteś bardziej Star Trek czy Star Wars?
Harry Potter.
Okej, dobra. To wszystko na dziś. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień.